Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Watykanie podano program papieskiej podróży na Bliski Wschód.
Stolica Apostolska zatwierdziła pierwsze teksty liturgiczne dla byłych Anglikanów.
Prawie 5 tysięcy projektów wsparła w ubiegłym roku Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
3 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Po południu papież udaje się helikopterem z Watykanu do Castel Gandolfo. Diecezja Albano, na terenie której leży letnia rezydencja papieska, już od pewnego czasu przygotowywała się na jego przyjęcie.
Tamtejszy biskup skierował przesłanie do duchowieństwa i wiernych diecezji, zapraszając poszczególne wspólnoty parafialne na spotkania z Ojcem Świętym. Mówi on na nich często o znaczeniu czasu wakacji jako okazji do dłuższej, spokojniejszej modlitwy, lektury i refleksji, ożywienia relacji z krewnymi i przyjaciółmi, cieszenia się pięknem przyrody, chwaląc przy tym Stwórcę, przypomina biskup Marcello Semeraro. Zwraca uwagę, że Benedykt XVI sam daje nam przykład takiego spędzania tego okresu i również za to winniśmy mu wdzięczność. Podkreśla, że obecność papieża na terenie diecezji Albano to dla jej wiernych zachęta do pogłębienia życia religijnego. Tym razem będzie ona dla tamtejszych diecezjan dobrym przygotowaniem do zaczynającego się jesienią roku wiary.
W lipcu nie będzie papieskich audiencji, w tym również środowych audiencji ogólnych. Jednak przez cały okres letniego pobytu Benedykta XVI w Castel Gandolfo wierni będą się tam mogli z nim spotykać na południowej modlitwie Anioł Pański w niedzielę i święta. Począwszy od 1 sierpnia, co środę w letniej rezydencji papieskiej, odbywać się będą znowu audiencje ogólne.
Poza tym będą jeszcze inne okazje do spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo i okolicach. 9 lipca Ojciec Święty odwiedzi klasztor werbistów w Nemi, gdzie zatrzymywał się w czasie Soboru Watykańskiego II jako ekspert teolog niemieckiego episkopatu. W niedzielę 15 lipca odprawi mszę we Frascati, miesiąc później w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej zgodnie z tradycją przewodniczyć będzie Eucharystii w kościele parafialnym w Castel Gandolfo.
Jeszcze przed zakończeniem kalendarzowego lata Benedykt XVI wyruszy w kolejną podróż apostolską, tym razem do Libanu. W Watykanie podano jej program. Jak zaznaczono, okazją jest podpisanie i ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej o Bliskim Wschodzie.
14 września papież poleci z rzymskiego lotniska Ciampino do Bejrutu. Uda się stamtąd do Harisy, gdzie w Bazylice Świętego Pawła, należącej do katolików obrządku melchickiego, podpisze jeszcze tego samego dnia wspomnianą adhortację, owoc specjalnego synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. W Harisie znajduje się nuncjatura apostolska.
Następnego dnia Ojciec Święty złoży wizytę kurtuazyjną prezydentowi Libanu. W Pałacu Prezydenckim w Baabdzie spotka się też z premierem i z przewodniczącym parlamentu, a potem ze zwierzchnikami muzułmańskich wspólnot religijnych. Tam również będzie papieskie spotkanie z rządem, przedstawicielami instytucji państwowych i świata kultury, korpusem dyplomatycznym i zwierzchnikami religijnymi.
Po południu Benedykt XVI uda się do miejscowości Bzomar na obiad w siedzibie patriarchy ormiańsko-katolickiego. Będą na nim patriarchowie i biskup Libanu oraz członkowie Rady Specjalnej Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu. Natomiast wieczorem papież spotka się z młodzieżą na placu przed patriarchatem obrządku maronickiego w Bkerke.
W niedzielę 16 września Ojciec Święty przewodniczyć będzie Eucharystii w stołecznym Bejrucie. Przy tej okazji dokona przekazania posynodalnej adhortacji apostolskiej o Bliskim Wschodzie. Po południu będzie miał spotkanie ekumeniczne w siedzibie patriarchy syryjsko-katolickiego w miejscowości Szarfet. Wieczorem poleci z Bejrutu na rzymskie lotnisko Ciampino.
Stolica Apostolska promulgowała dwa pierwsze obrzędy liturgiczne dla byłych Anglikanów – pogrzeb i sakrament małżeństwa. Są to teksty anglikańskie, które od dziś wzbogacają liturgię Kościoła katolickiego. W tym sensie jest to przejaw dobrze funkcjonującego ekumenizmu, zaznaczył prałat Kit Newton, zwierzchnik ordynariatu dla byłych Anglikanów w Wielkiej Brytanii. Ten były biskup anglikański przypomniał, że nie tak dawno cały świat podziwiał piękny ślub w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Teraz bardzo podobna i równie piękna liturgia jest dostępna również w kościele katolickim.
Z kolei przełożony byłych Anglikanów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, prałat Jeffrey Stinson, wyraził zadowolenie, że promulgację anglikańskich liturgii rozpoczęto od obrzędów małżeństwa i pogrzebu. Są to jedne z najbardziej cenionych i niezapomnianych tekstów z anglikańskiego rytuału. Były one błogosławieństwem i umocnieniem dla wielu pokoleń angielskojęzycznych chrześcijan, podkreślił były biskup kościoła episkopalnego.
Przy okazji promulgowania obrzędów podano również do wiadomości, że wspólna komisja Watykanu i ordynariatów, która zajmuje się przygotowaniem tekstów liturgicznych dla byłych Anglikanów, nadal będzie kierowana przez arcybiskupa Augustina Di Noie. Do niedawna był on sekretarzem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a obecnie jest wiceprzewodniczącym papieskiej komisji Ecclesia Dei, której głównym zadaniem jest dialog z lefebrystami.
Procesu papieskiego kamerdynera należy się spodziewać na jesieni, najwcześniej w październiku, powiedział dziś dziennikarzom watykański rzecznik. Ujawnił on, że w przyszłym tygodniu zakończą się prawdopodobnie oficjalne przesłuchania Paolo Gabriele i zostanie sformułowany akt oskarżenia. Jednak ze względu na przerwę wakacyjną sam proces odwlecze się na jesień. W tym czasie były kamerdyner mógłby trafić do aresztu domowego, powiedział ksiądz Federico Lombardi. Dodał również, że na razie były papieski kamerdyner jest jedynym oskarżonym w tej sprawie.
Pomimo wakacji trwa natomiast dochodzenie komisji kardynałów. W ubiegłym tygodniu przesłuchała ona 5 kolejnych osób i jeszcze w tym miesiącu planuje złożyć papieżowi ostateczny raport w sprawie wycieku z Watykanu zastrzeżonych dokumentów.
W czasie briefingu z dziennikarzami ksiądz Lombardi poinformował również, że dziś rozpoczęły się obrady Komisji Kardynałów do spraw problemów ekonomicznych i organizacyjnych Stolicy Apostolskiej. Obok analizy bilansów budżetowych Watykanu i Stolicy Apostolskiej zajmuje się ona również Bankiem Watykańskim. Nominacji nowego prezesa JOR-u można się jednak spodziewać najwcześniej w październiku, powiedział watykański rzecznik.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Pomimo poważnego kryzysu gospodarczego, Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie otrzymała w ubiegłym roku od swych darczyńców ponad 82 miliony euro. 5 milionów mniej niż rok wcześniej. Dowiadujemy się z bilansu fundacji przygotowanego przez 17 biur krajowych. Dzięki pozyskanym darom można było wesprzeć ponad 4,5 tysiąca projektów w 145 krajach.
Głównym sektorem pomocy są prace budowlane. Przeznaczono na to 30% darów. Dzięki temu można było wybudować lub naprawić niemal 500 kościołów, 37 seminariów i 191 klasztorów. 15% budżetu przeznaczono na intencje mszalne, które w wielu krajach są dla kapłanów i misjonarzy jedynym źródłem utrzymania. W sumie przekazano prawie 1 200 000 intencji. Kolejne główne sektory pomocy to duszpasterstwo, formacja teologiczna, katechizacja i media.
Jednym z głównych beneficjentów fundacji jest Ukraina. Trafiło tam niemal 5 milionów euro. Katolicy w Indiach otrzymali pomoc o łącznej wartości 4 200 000 euro. Za kościół w potrzebie uznano też uczestników Światowego Spotkania Młodzieży w Madrycie. Fundacja sfinansowała im ponad 700 tysięcy egzemplarzy młodzieżowego katechizmu UCAT. Wszystko to było możliwe dzięki 600 tysiącom dobroczyńców, którzy swymi ofiarami zasilili budżet fundacji.
Niedzielne zamachy na kościoły kenijskie w mieście Garissa to nie dające się usprawiedliwić akty przemocy. Nie tylko spowodowały one śmierć niewinnych ludzi, ale stwarzają poczucie niepewności wśród chrześcijan i wszystkich Kenijczyków miłujących pokój, stwierdził kardynał John Njue.
Arcybiskup Nairobi w imieniu całego episkopatu Kenii wyraził zaniepokojenie atakami na katolicką katedrę i na kościół ewangelicki, które spowodowały przedwczoraj śmierć co najmniej 17 osób i zranienie około 50. Purpurat uważa wprawdzie, że nie jest to wojna religijna. Tym niemniej czuje się wstrząśnięty, że zaatakowano chrześcijańskie miejsca kultu. Wzywa rodaków, by zabiegali o pokój w społeczeństwie. Jego zdaniem nie tylko władze i siły bezpieczeństwa, ale wszyscy mieszkańcy kraju winni zwalczać terroryzm i ekstremizm.
Relikwie świętego Antoniego z Padwy rozpoczęły peregrynację na południu Francji. 8 lipca mają dotrzeć na tereny, gdzie ten święty głosił Ewangelię w latach 1222-1227. Jego szczątki zostaną wystawione do uczczenia przez wiernych w różnych częściach Francji, między innymi w Lourdes, Narbonne i w Prowansji.
Święty Antoni urodził się w Lizbonie w 1195 roku, a zmarł w 1231 roku w Arcelli koło Padwy. Niespełna rok po śmierci kanonizował go Grzegorz IX. Został ogłoszony doktorem Kościoła w 1946 roku przez Piusa XII.
Z wielkim niepokojem patrzą na konflikt, który wybuchł między parlamentarzystami różnych izb w Salwadorze, biskupi tego kraju. Episkopat wydał oświadczenie, w którym stwierdza, że odpowiedzialność obywatelska i duszpasterska biskupów zmusza ich do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Napięcie spowodowały decyzje związane z wyborem członków Sądu Najwyższego w latach 2006 i 2012, zarówno odnośnie do interpretacji istniejących procedur prawnych, jak i kompetencji wybranych sędziów oraz możliwości ich zaprzysiężenia.
Zakończenie obchodów 400-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej Rudeckiej odbyło się wczoraj na Ukrainie. W obchodach uczestniczyli też wierni z kościołów grecko-katolickiego i prawosławnego. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki.
W czasie dotkliwego najazdu Tatarów na Podole, w zgliszczach cerkwi spalonej we wsi Żeleźnica znaleziono obraz Matki Bożej w całości nietknięty. 400 lat temu został on przeniesiony do Rudek i umieszczony w kościele parafialnym. Tu współistnieją zespolone w jedność czynniki religijne i patriotyczne. Tu zawsze odnajdywano pewność i oparcie. W chwilach trudnych z obrazu szła moc i wierzył w nią nawet ten, co w nic nie wierzy. Tu odczuwało się obecność Boga, który udzielał swojej mocy. Tu tkwiła tajemnica oporu. Istnieje potrzeba ucieczki pod jej opiekuńcze ramiona, zawierzenia w potrzebach codziennych, całkowita ufność.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Jednocześnie ze Szczecina oraz Krzeszowa wyruszył dziś rowerowy trzeci rajd dla życia. Hasłem inicjatywy są słowa Krzyżem przez Polskę Maryjną. 10-osobowa grupa ze Szczecina jedzie do Krakowa, 14 osób z Krzeszowa do Suwałk. 10 lipca obie grupy spotkają się w Warszawie. W miejscowościach, przez które prowadzi rajd, uczestnicy będą rozdawać materiały pro-life, mówi ksiądz Janusz Wilk, koordynator wyprawy.
My mówimy o życiu poczętym w taki sposób niekonwencjonalny. Ludzie się spotykają przede wszystkim z młodzieżą, która jest bezpośrednim obrońcą, powiedzmy świadkiem życia. I młodzież wszędzie tam, gdzie jedziemy, rozdaje gazety o charakterze pro-life. W ubiegłym roku rozdaliśmy 20 tysięcy tych materiałów. W tym roku również mamy taką samą ilość.
Organizatorem rajdu dla życia jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Siostry Sercanki z Krakowa postanowiły w nietypowy sposób zebrać fundusze potrzebne na przebudowę prowadzonej przez nie bursy dla dziewcząt. W tym celu postanowiły skorzystać z internetu. Koszt remontu bursy dla 70 dziewcząt to około 4 milionów złotych, informuje siostra Aleksandra Nosalska.
Założyliśmy taką kampanię internetową, ona ruszyła we wrześniu 2011 roku o adresie 123456serc.pl. I już sama nazwa mówi, że jak 123 456 osób wesprze nas nawet niewielkimi datkami, to my zbierzemy ten budżet, który nam jest potrzebny na to, żeby ten budynek przeremontować, postawić na nogi i naprawdę stworzyć szczęśliwy dom dla studentek.
W efekcie kampanii powstał Klub Szczodrych Serc, wokół którego gromadzą się osoby chcące wspomóc przebudowę prowadzonej w Krakowie przez Sercanki bursy dla dziewcząt.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.